tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. To, co się teraz dzieje na świecie, to jest takie właśnie sprawdzam, że nagle znaleźliśmy się na kartach dżumy, Kamil, że legły w gruzach nasze plany, legły w gruzach nasze marzenia, nasze codzienne życie jest wywrócone całkowicie do góry nogami.
Iskry na wietrze. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Mój? Dreszczami wieczornymi, chowaniem się pod kołdrą i chuchaniem. Drgawkami? Tak się zaczął COVID u mnie. Tak przechodziłem nieraz jakieś grypy, anginy i dopiero kiedy na trzeci dzień mój węch trochę osłabł i na pytanie żony, czy czuję, co gotuje, zrozumiałem, że nie, wtedy zacząłem podejrzewać, że mamy do czynienia z COVID-em.
Chorowałam na COVID. W izolacji przebywałam 5 tygodni. Zachorowałam nagle, niespodziewanie. Nie wiem, gdzie się zaraziłam, nie wiem od kogo. Podejrzewam, że w szkole, w której pracuję. Ja byłam tak słaba, ja nie dałam rady wstać z łóżka. Owszem, chodziłam po domu, ale trzymałam się dosłownie ściany. Nie przypominam sobie żadnej infekcji, która przebiegała w taki sposób. Miałam zawroty głowy, bardzo silne, otępiające. No, zostałam skierowana na test. Nie bez problemów udało mi się go zrobić po kilku dniach. Wynik był pozytywny.
Przebieg tej choroby, no mi się wydawało, że on był dosyć ciężki, ale myśląc o tym, że mój dziadek na Białorusi leży teraz pod respiratorem, ma 97 lat, myśląc o tym, że mój kolega z teatru jest teraz pod tlenem w szpitalu w Białymstoku, no to myślę, że ten nasz przebieg choroby był zdecydowanie lekki. Tylko, że PIC polega na tym, że to jest taka choroba, którą się przechodzi w domu, z rodziną. I zarówno ja, jak i Kasia, moja żona, jak i nasze dzieci, wszyscy chorowaliśmy, to ta choroba tak szybko nie ustąpiła.
O dziwo, pierwszych objawów dostałam dopiero 6 dni po Michała pierwszych objawach, więc ten okres dosyć długi był. Wszyscy mówią, że to 3 dni, a okazało się, że nie, że 6. Zaczęło się tak naprawdę od bólu mięśni. Ja nie mogłam ani siedzieć, ani leżeć. Chodziłam po domu w nocy, bo po prostu nie dałam rady wytrzymać. Po jakichś chyba 4 dniach straciłam też węch i smak. To było nieprzyjemne, bo trzeba było coś jeść, a w ogóle nie chciało się jeść. I byłam bardzo osłabiona. Ciężko było wstać z łóżka, ale trzeba było wstawać z łóżka, bo dzieci potrzebują opieki i pomocy, chociaż były dzielne.
O czym rozmawialiśmy? Do momentu, kiedy nie straciłem węchu, o tym, żeby mnie wyleczyć, czyli rosołki. Gorączka 38 to jeszcze nie powód, żeby brać jakieś przeciwgorączkowe leki. No i te obawy przyszły. Co dalej?
Miałam kilkakrotnie propozycję od lekarza, aby jechać do szpitala. Nie chciałam tego zrobić. Trochę tego żałuję, bo być może gdybym poddała się terapii tlenowej, może dziś czułabym się lepiej. Natomiast nie zrobiłam tego zupełnie świadomie. Po pierwsze dlatego, że nie chciałam tam być zupełnie sama. To był początek października. Wiedziałam, że jest problem z miejscami w szpitalach, że jest problem z pracownikami służb medycznych, że nie wiadomo, w którym szpitalu wyląduję, że nie wiadomo, jak długo będą mnie wozić, żeby znaleźć mi miejsce. I jednocześnie miałam poczucie, że dopóki radzę sobie z oddychaniem w domu, dopóki w ogóle radzę sobie w domu, nie zajmuję miejsca innym i nie zajmuję czasu lekarzom.
Po 20 dniach po rozchorowaniu się wyszedłem na pierwszy spacer, poszedłem na planty, włożyłem krokomierz. Po 500 metrach musiałem wrócić do domu, bo byłem zmęczony. I to jest w największym i chyba najbardziej właściwym skrócie historia tej choroby pod względem fizycznym.
Nie czułem problemów z oddychaniem. Teraz, po miesiącu, stuka coś w głowie, że nie jest tak dobrze, jak było wcześniej. Przyspieszony puls, podświadomy ból w klatce piersiowej, płytszy oddech, na pewno szybciej się męczę. W trakcie choroby byłem w stanie wytrzymać godzinę przy stole, musiałem iść spać. Spałem po 16 godzin dziennie. Mój tato też przeszedł COVID-a, a jest z nowotworem aktywnym. Skutki uboczne najpierw odczuwałem na sobie, a potem ewentualnie mogą je zweryfikować w tym, co piszą w internetach.
Przede wszystkim lęk. Ból w klatce piersiowej nie ustaje. Ja mam wrażenie, że teraz jest silniejszy niż wcześniej. Wcześniej to była duszność, taki ciężar, natomiast teraz to jest silny, rozrywający ból. Mam wrażenie czasami, że mam zawał, że nie mogę oddychać z powodu bólu. Już zrobiłam badania. Wiem, że przynajmniej w takich badaniach wstępnych nie mam zmian ani w sercu, ani w płucach. Natomiast ból jest strasznie silny i ten ból wywołuje lęk.
W czasie, kiedy chorowałem, nie miałem żadnych objawów związanych z oddychaniem, które mogłyby wywołać lęk, że coś się stanie. Ale po COVID-zie w głowie mam cały czas jakiś lęk o te moje płuca. Czwarte piętro to jest po prostu Mount Everest. Zadyszka, jakbym pokonał maraton.
Jak sobie policzyłam, to dopiero 20 dnia od wystąpienia pierwszych objawów pomyślałam, że jestem zdrowa.
Co się myśli, kiedy ma się COVID-a? Chyba takie najbardziej uderzające w tym wszystkim jest to, że te wszystkie problemy, które ma się na co dzień, takie jak jakieś tam rzeczy związane z pracą, jak takie myśli ogólne o tej epidemii, to one wszystkie przestają istnieć. Człowiek się koncentruje na tym, że po prostu go boli, jak nie wiem co, i stara się z tym bólem jakoś nauczyć się egzystować, póki można. Już wiesz, jak to smakuje, a potem im bardziej zaczynałem zdrowieć, im bardziej wracała do mnie normalność, zacząłem pojmować, że to wszystko, co obiecywałem sobie wtedy, kiedy chorowałem i kiedy czułem się źle, to wszystko jest nieprawda.
Lekarz miał wątpliwość, czy zwolnić mnie z izolacji, dlatego że w opinii lekarzy, dopóki występują jakiekolwiek objawy, pacjent może zarażać, a w tej chwili, no niestety, ale nie wykonuje się powtórnych testów. W związku z tym ja do tej pory unikam ludzi, aczkolwiek zostałam przeleczona na koniec antybiotykiem, więc przypuszczam, że cokolwiek tam we mnie było, to tego już nie ma. Niemniej jednak dla bezpieczeństwa innych ludzi, ale też swojego, bo jestem osłabiona, staram się nie kontaktować z ludźmi.
W nocy raz poczułam się naprawdę bardzo źle i próbowaliśmy wezwać karetkę. Niestety się nie udało. I to była taka trochę bezradność. Była cały czas taka gonitwa myśli. Z jednej strony skupiasz się na sobie, na tym, że cię to wszystko boli i zastanawiasz się, czy to mija, czy to się dopiero rozwija, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. A z drugiej strony myślisz sobie, kurczę, nie mogę chorować, mam rodzinę, mam dzieci. Pojawiają się cały czas takie myśli. Zresztą mam wrażenie, że ta choroba też w mocnym stopniu działa na psychikę i powoduje takie stany depresyjne, może to za mocno powiedziane, ale no, nasza pani doktor powiedziała, że musicie mieć pozytywne nastawienie, to szybciej wyzdrowiejecie. I myślę, że to ma bardzo duże znaczenie. Apel do wszystkich chorujących. Połóżcie się, dajcie sobie odpocząć i myślcie pozytywnie, a będzie dobrze.
Myślałem, że jak przechoruję, świat będzie różowy taki, jaki był wtedy, kiedy nie chorowałem. Otóż nie jest. Cały czas, kiedy idę do pracy, idę na koncert, to nie jest koncert, na którym jest publiczność. Znowu widzę muzyków, którzy wstają i kłaniają się do kamer zamiast do owacyjnie reagującej publiczności. Cały czas, kiedy idę do teatru, to tam nikogo nie ma. Cały czas spaceruję po wymarłym mieście. I co tak naprawdę najgorsze w tym wszystkim, cały czas widzę, że ta epidemia, jako taki stan takiego zbiorowego zagrożenia, wywlokła z nas wszystko, co najgorsze. Wszystkim coś nie pasuje. Ktoś uważa się za silnie pokrzywdzonego i obwinia kogoś innego za to pokrzywdzenie.
Raczej nikt nie jest letni. Albo ludzie wykazują się ogromną życzliwością, troską i pomocą, dzwonią, pytają, martwią się. Nie tylko o to, jak się czujesz, czy wszystko w porządku, czy nie musisz iść do szpitala, czy nie poszłaś do szpitala, ale również o takie codzienne potrzeby, czy zrobić ci zakupy, czy coś ci ugotować, czy wam coś przywieźć, no bo wiadomo, cała rodzina jest wtedy wykluczona z normalnego funkcjonowania, do postawy przeciwnej i skrajnej w drugą stronę, oburzenia, złości, a nawet pretensji i nawet próbowania oskarżenia i posądzenia, że jesteś nieodpowiedzialny, że przyniosłeś zarazę do zakładu pracy. No chodziłam, dopóki nie wiedziałam, czułam się dobrze. W momencie, w którym bardzo interesujący i spektakularny, bardzo atrakcyjny objaw pojawił się w moim nosie i w moim gardle, czyli po prostu utrata węchu i smaku, całkowita, nie polecam. No to poszłam i natychmiast sprawdziłam, natychmiast się zamknęłam w domu i kiedy poinformowałam wszystkich, no to na szczęście, co uważam jest jednak dużym zwycięstwem humanizmu, na szczęście te postawy odtrącenia, odrzucenia, oskarżania i próby karania za moje przyznanie się do choroby były w bardzo, bardzo dużej mniejszości.
COVID to jest tak w cudzysłowie, bo to nie jest dobre słowo, okazja do tego, żeby przekonać się, w jak zażyłych lub nie relacjach jesteś z innymi ludźmi. Ja akurat miałam tę przyjemność, że dowiedziałam się o wielu swoich znajomych, że gotowi są do tego, żeby nieść mi pomoc. Powiedzieli, że mieszkam poza miastem, powiedzieli, że mój mąż jest również zakażony, że mieszkamy sami. Było mnóstwo osób, które deklarowało chęć pomocy, wiele takich, które nam pomogło, włącznie z tym, że potencjalnie niemal obca mi osoba po prostu pod bramą zostawiła nam obiad w sytuacji, w której my nie byliśmy go w stanie sobie zrobić. I to zmienia COVID, zmienia sposób patrzenia na innych ludzi i w tę pozytywną stronę i niestety w tę negatywną.
Na pewno przyhamowuje nasz pęd, nasz bieg. Nagle się okazuje, że rzeczy i sprawy, które były bardzo ważne, które musieliśmy robić na tu i teraz, którymi denerwowaliśmy się, na przykład psując atmosferę w całym domu, nagle okazały się całkowicie trywialne i bez znaczenia. No na pewno nas sprawdza. Sprawdza nas jako małżonków, sprawdza nas jako rodziców. Może kogoś zmieni na lepsze, a może kogoś wręcz przeciwnie właśnie. Może uwolni te najgorsze instynkta, no bo trwa walka o przetrwanie i to nie tylko w tym fizycznym, dosłownym wymiarze, umrę czy nie umrę, ale również o przetrwanie w pracy.
Świat po COVID-zie jest bardziej odpowiedzialny, częściej mówisz kocham, częściej się przytulasz, chyba częściej dostrzegasz te ulotne chwile, nie żadna pogoń. My i tak w Białymstoku żyjemy na innej prędkości niż Warszawa, ale teraz można spokojnie pomyśleć o tym, co jest dla nas ważne i na czym się mamy skupiać.
Pewnie, że jak się choruje, leży się w domu w łóżku, jakiś czas potem, jak się z tego łóżka wstanie, no to się marzy o takich zwyczajnych rzeczach. Ja pamiętam, że dla mnie takim absolutnym rajem było zrobienie to, co robimy codziennie wieczorem. Biorę żonę, żona bierze mnie pod rękę i sobie idziemy przez planty. To było takie marzenie, do którego często wracałem, jak leżałem i chorowałem. Masz ochotę po prostu na powrót do takiej zwyczajnej codzienności. Zresztą chyba nam wszystkim teraz brakuje tego, co wydaje się normalnie nudne i szare. Tak, stoimy tutaj w centrum Białegostoku, nikogo nie ma. Myślę, że jakiś dzieciak jeździłby na rowerze, był tu z rodzicami, coś by się działo. Knajpy są zamknięte, szary papier w oknach. I tęsknimy naprawdę do czegoś, co w normalnym życiu bierzemy, jak to się mówi po angielsku, for granted. To nam się należy. Otóż okazuje się guzik. Nic nam się nie należy. To wszystko jest taki cud, który trzeba pielęgnować i każdego dnia myśleć o tym, że jest po prostu cudownie i to wszystko może zgasnąć. Remarque napisał, że jesteśmy jak iskry na wietrze. Pewnie to prawda. Myśmy przeszli tę chorobę w ten sposób, że to w ogóle nie było jakieś takie doświadczenie graniczne, bo osoby, które są bardzo chore i leżą w szpitalach, to one nie myślą o tym, żeby iść z żoną na planty albo żeby pojechać do jakiegoś teatru, robić tam zdjęcia. Takie marzenie to jest gigantyczny luksus. Tylko o tym, że jest to luksus, człowiek zdaje sobie właśnie sprawę w takiej sytuacji, bo wie o tym, że są ludzie, którzy marzą po prostu, żeby żyć. Wszystko jedno jak.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej, Iskry na wietrze.